Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, dzisiaj, jak Państwo słyszeli, w programie, w audycji dla chorych jest z nami ojciec Dawid. Witam, ojcze. Ojciec złożył życzenia mamom. Ja dołączam się do tych życzeń, chociaż moja mama już od roku nie żyje. Ale ja bym dołączyła jeszcze jeden aspekt, jeszcze jeden element, ojcze. Całuski, proszę ojca, całuski, nie tylko modlitwa, ale uściski, całuski, przytulenia i tak dalej. Wydaje mi się, że mamie to jest należne po prostu. Bliskość, bliskość też taka bardzo, czułość. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o opiece długoterminowej. W studiu witam pana Leszka Gugę.
Dzień dobry.
Pan Leszek Gugę jest psychologiem, jest związany z fundacją Razem Zmieniamy Świat, z fundacją, która działa przy toruńskich zakładach materiałów opatrunkowych. Taki znany zakład w Toruniu i pewnie w Polsce. Już od lat działa fundacja przy tym zakładzie, która... Chciałam użyć takiego słowa propaguje, ale takie brzydkie słowo.
Mocne słowo.
No właśnie, takie, też takie formalne bardzo. Która zajmuje się, która interesuje się osobami, którym trzeba pomagać. Osobami chorymi, osobami obłożnie chorymi, osobami w wieku starszym. I dzisiaj będziemy o takich osobach mówić. Można by powiedzieć, że mamy... Panie Leszku, sukces cywilizacyjny, bo żyjemy coraz dłużej, prawda?
Żyjemy coraz dłużej i to jest bezsprzeczny sukces. Natomiast
z tym są również problemy.
Zawsze zdrowie, niestety.
Tak,
i im starsi jesteśmy, tym większe jest ryzyko, że coś nam się przytrafi, że to nasze zdrowie podupadnie. Jakkolwiek byśmy o siebie nie dbali, to nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak to nasze życie się potoczy. I w związku z tym możemy spędzać więcej czasu z naszymi bliskimi, bo pozostają z nami dłużej, ale z drugiej strony czasami będą potrzebowali naszego wsparcia, będą potrzebowali naszej opieki.
I dzisiaj o tym będziemy mówić.
O tym dokładnie postaramy się opowiedzieć.
Bo myślę sobie, czy jest to w ogóle możliwe, czy jakiekolwiek społeczeństwo jest w stanie zapewnić taką całościową opieką swoim członkom społeczeństwa, starszym, niewydolnym fizycznie już. Czytałam ich kilka takich poważnych artykułów na ten temat, że jednak chyba nie, że do tego, aby ta pomoc była taka wszechogarniająca i zaspokajająca wszystkie potrzeby osób w wieku starszym, to potrzeba nie tylko rodziny, ale też służb społecznych, ale też jakiejś wrażliwości społecznej. To znaczy, inaczej mówiąc, tych, którzy nie są związani z żadnymi instytucjami, ale w swoim miejscu zamieszkania, w klatce, tam gdzie mieszkają, w bloku, widzą, że może ktoś potrzebuje pomocy. A więc potrzeba nam chyba wszystkim jakiejś takiej szczególnej wrażliwości i zebrania sił, żeby dbać o osoby, które już same o siebie nie mogą zadbać.
Na pewno tak. Można bardzo różnie patrzeć na to, jak wiele różnych grup i organizacji może się w opiekę zaangażować. Natomiast pytanie jest takie, z czego faktycznie możemy w swoim otoczeniu skorzystać. I takie dwie podstawowe siły, o jakich zawsze możemy myśleć, to że z jednej strony mamy rodzinę, która opiekuje się swoim bliskim, a z drugiej strony mamy wszystkie formalne służby i organizacje, czyli chociażby naszą służbę zdrowia, ale również właśnie opiekę długoterminową, która jest tego częścią, na których możemy się wesprzeć. I pytanie, na które każdy opiekun musi sobie odpowiedzieć samodzielnie, to w jaki sposób te proporcje chce ułożyć. Czy chce być opiekunem, który tą opiekę sprawuje głównie samodzielnie i wspiera się pomocą wtedy, kiedy uważa, że jej potrzebuje, czy też uważa, że lepszym rozwiązaniem dla jego bliskiego lub dla niego samego, lub dla niej samej, jest powierzenie tej opieki przede wszystkim instytucjom i wspieranie instytucji w takim zakresie, w jakim jest w stanie, albo w jakim uważa, że to jest właściwe. I każda ta odpowiedź jest dobra i to ułożenie opieki jest bardzo indywidualną kwestią i nie ma tutaj prawidłowej odpowiedzi.
Nie podlega to jakiejś ocenie, absolutnie, czy jakiejś nie. takiej negatywnej szczególnie ocenie, bo czasami nam się wydaje, że jeżeli powierzamy swoją bliską osobę pod opiekę instytucji, to nie sprostaliśmy roli.
Tutaj
dziecka, tak?
To słowo powierzenie moim zdaniem jest bardzo ważne, bo bardzo często mówimy o tym,
że oddajemy
tak. I to jest takie nacechowane negatywnie.
Od razu tak.
Tak, to od razu oznacza też troszeczkę, że być może czuję, że w jakimś zakresie nie jestem w stanie sobie poradzić i dlatego oddaję. Natomiast to jest podzielenie się opieką, to jest powierzenie tej opieki i znalezienie proporcji, która dla kogoś jest właściwa, a opieka jest o tyle dużym wyzwaniem, że to jest właściwie jedyna praca, jaka trwa przez 3 etaty i 24 godziny na dobę. Nasze życie dookoła nas się nie zatrzymuje i często mamy też inne odpowiedzialności względem własnego życia.
Tak, o tym będziemy, panie Leszku, mówić za chwileczkę więcej, a chciałabym, żebyśmy po tym takim długim trochę wstępie, ale to ja sprowokowałam, no, przepraszam. Tak, ale chciałabym może, żebyśmy powiedzieli o tych głównych takich sytuacjach, w których człowiek może się znaleźć, o głównych chorobach, czy schorzeniach, czy niesprawnościach, które człowiek może doświadczyć i wtedy potrzebuje opieki, wsparcia od osób innych. Jakie to są główne schorzenia, które występują we współczesnym społeczeństwie?
To byłaby bardzo, bardzo długa lista. Powodów niesamodzielności może być bardzo wiele i możemy mieć niesprawność, która jest konsekwencją chociażby operacji wszelkiej maści. Bardzo częstą przyczyną niesprawności są udary, które mogą mieć bardzo różny zakres i w bardzo różnym stopniu wpływać na to, na ile ten nasz bliski jest sprawny i na ile tej naszej pomocy potrzebuje. Z drugiej strony grupą, która może nie tyle rośnie, bo to jest przypadłość, która była lat temu 10, 50, 100 i pewnie 300, ale której świadomość jest zdecydowanie większa,
pewnie.
To są właśnie choroby neurodegeneracyjne, czyli te, które zmieniają nasz mózg, o których mówimy jako właśnie chorobach otępiennych. Natomiast to są choroby, które dają bardzo różne objawy i pod tym takim dużym parasolem, o jakim się mówi, znajduje się w chwili obecnej blisko 100 różnych chorób. Natomiast one będą w bardzo różnym stopniu zmieniały naszego bliskiego i w bardzo różnym tempie. I niezależnie od przyczyny, istotne jest to, żeby przyglądać się temu swojemu bliskiemu po to, żeby zrozumieć, w jakim zakresie ta nasza pomoc jest mu najbardziej potrzebna.
Tak, na jakim etapie, prawda, tak. Schorzenia, czy na etapie życia, bo nieraz jeszcze tego schorzenia nie ma, bo otępienie, które wiąże się z wiekiem, nie wynika z konkretnego schorzenia, tylko wynika z tego, że po prostu organizm się starzeje, prawda?
To jest tak 60% prawdy, bym powiedział, ale jeśli mogę, to odrobinkę tutaj rozwinę temat.
Proszę, tak, i proszę jakoś skorygować moje myślenie.
Starość sama w sobie niekoniecznie wpływa na to, że się zmieniamy. I możliwe jest, i pewnie jeżeli rozejrzymy się dookoła siebie, to widzą państwo osoby, które mogą mieć lat 80, 90 i być niemalże całkowicie sprawne. Natomiast to, co dzieje się razem z wiekiem, ale nie jest to wpływ wieku, tylko bardziej choroby, która jest rozpoznana albo nie, to albo zmienia się nasz organizm, albo zmienia się nasz mózg. A nasz mózg, jako że zawiaduje całym naszym organizmem, może w jakimś stopniu zmienić naszą sprawność. Natomiast starość sama w sobie nigdy nie jest przyczyną zmiany. Przyczyną jest to, że z wiekiem stajemy się bardziej podatni na schorzenia, które będą albo zmieniały naszą sprawność, albo będą zmieniały nasz mózg, a to będzie zmieniać naszą sprawność.
To powiedz mi może, panie Leszko, o tym takim chyba podstawowym schorzeniu, które związane jest jednak ze starzeniem się człowieka, myślę, którego najbardziej się chyba boimy. To znaczy, chodzi mi o chorobę Alzheimera.
Choroba Alzheimera jest jedną z wielu, wielu form demencji. Demencja jest dużym workiem i w tym worku znajdują się poszczególne choroby, które dają objawy demencji. Najczęściej występującą jest właśnie choroba Alzheimera, aczkolwiek zmiany, jakie kojarzymy z chorobą Alzheimera, mogą też pojawić się w innych formach demencji. W zależności od tego, jaka to będzie forma, to nasilenie różnych grup tych objawów będzie różne. Bo z chorobą Alzheimera nieodmiennie kojarzymy zmiany naszej pamięci. To nie jest jedyny skutek choroby Alzheimera, ale taki, który nam się najbardziej kojarzy. Ale te zmiany związane z pamięcią mogą pojawić się również w innych formach demencji. Ale demencja nie oznacza tylko i wyłącznie zmian związanych z pamięcią. Biorąc pod uwagę, że demencja zmienia nasz mózg, to te obszary mogą być różne i możemy mieć formy demencji, które zmieniają na przykład w pierwszej kolejności nasze postrzeganie świata. I mogą pojawiać się chociażby omamy wzrokowe, albo mogą pojawić się przekonania, co do których będę wierzyć, że jest to prawda, bo mój mózg mówi, że to jest prawda. Albo będziemy mieli formy demencji, które w pierwszej kolejności będą zmieniały naszą motorykę i to, w jaki sposób się zachowujemy, to w jaki sposób jesteśmy w stanie poprzez dotyk, poprzez nasze poruszanie się oddziaływać na świat dookoła nas, jak chociażby to się dzieje w chorobie Parkinsona, która nie jest per se formą demencji, ale też jest właśnie konsekwencją zmian, które pojawiają się w naszym mózgu. I to sprawia, że często jest trudno postawić takie wyraźne kreski pomiędzy tym, gdzie jeden etap choroby się zaczyna, i to jest też to, że często dopiero w miarę rozwoju choroby jesteśmy w stanie powiedzieć, z jaką konkretnie formą demencji mamy do czynienia. Bardzo często myślimy o tym, że te zmiany to oznacza, że osoba ma chorobę Alzheimera, ale to może być na przykład demencja czołowo-skroniowa albo jej inna forma, i ważne jest to, żeby patrzeć na tego swojego bliskiego, bo dla chociażby lekarzy, którzy będą się tą diagnozą zajmować, bardzo często jesteśmy bardzo cennym źródłem informacji, bo nikt nie zna i nikt nie widzi tylu rzeczy, jeśli chodzi o tą osobę, którą się opiekujemy, jak my sami.
Tak, ale pan jest młodym człowiekiem, to pan tego nie doświadcza, ale kiedy się ma określoną ilość lat, to po prostu się zapomina różne rzeczy. I teraz, gdyby pan mógł troszeczkę bliżej powiedzieć o tym zapominaniu, jakie to jest, inaczej mówiąc, zapominanie w chorobie Alzheimera. Jakiego rodzaju zapominanie tu chodzi? Już wszystkim nam się zdarza zapomnieć o wielu sprawach i potem myślimy z troską o sobie.
Oczywiście, że tak. Zresztą to bardzo często jest nawet taki może niezbyt elegancki żart, ale jeżeli zdarzy nam się coś zapomnieć, to często...
Mówimy, a nam chyba Alzheimera. Ja nie mogę tego słuchać, bo to jest choroba bardzo ciężka.
Tak, zgadza się.
Ktoś, kto tak mówi, chyba nie zdaje sobie sprawy, o czym mówi.
Dlatego właśnie, nie jest to ładne, ale to jest to, że dla nas to skojarzenie zapominania z chorobą Alzheimera jest bardzo silne. Natomiast zapominanie zapominaniu nierówne, jeśli miałbym powiedzieć bardzo ogólnie. I trzeba zwracać uwagę na to, jakie informacje naszemu bliskiemu uciekają i czego to zapominanie dotyczy. I każdemu z nas zdarzy się zapomnieć. Ja chociażby mam niestety strasznie złą pamięć do imion i nazwisk i jestem w stanie spotkać kogoś 4-5 razy i za szóstym razem nadal próbuję sobie przypomnieć, że twarz znam, natomiast jak się nazywał, tego nie jestem pewien. Ale jeżeli zapominamy rzeczy, które dla nas są rzeczami codziennymi, rzeczami, które są dla nas bardzo, bardzo bliskie, bardzo użytkowe, czyli na przykład zaczynam notorycznie mylić klatkę, w której mieszkam, wracając do domu, albo nie mogę przypomnieć sobie...
Te klatki są tak podobne, panie Leszku.
Jasne, ale z drugiej strony przez to, że codziennie do tej klatki wchodzimy, to nasza pamięć odpowiada za to, że możemy myśleć o czymś innym, ale nogi same nas prowadzą do tej właściwej. Jeżeli właśnie to... To zaczyna nam uciekać, to może być niepokojący objaw.
Co jest bardzo związane z naszą codziennością,
dokładnie,
jeżeli
zapominamy. Zaczynamy zapominać imion członków naszej rodziny na przykład. Rzecz, która też często się pojawia, to, że zaczynamy gubić znaczenia słów. Czyli na przykład wszyscy wiemy, czym jest sól, ale że proszę na przykład, żeby podać mi to białe do jedzenia.
Aha.
I jeżeli zaczynamy gubić znaczenia słów, to też może być symptom tego, że być może warto zastanowić się nad tym, czy nie byłoby dobrze poszukać konsultacji, diagnozy, albo żeby rozwiać swoje wątpliwości, co zawsze jest tą optymistyczną wersją wydarzeń, albo żebyśmy mieli potwierdzenie tego, że to jest ten moment, kiedy będzie trzeba się zacząć temu naszemu bliskiemu zacząć przyglądać i zastanowić nad tym, jakiej opieki
może
być potrzebować na dłużej.
Ale myślę sobie, że przecież tego rodzaju symptomy możemy u siebie zauważyć. I wtedy co? Trzeba się udać do lekarza, bo im szybsze zdiagnozowanie i podjęcie leczenia, tym ten proces chorowania może być bardziej łagodny, czy można wydłużyć proces chorowania.
To tutaj to jest też troszeczkę to, co mówiliśmy o tym, jak starość się zmienia. Natomiast może to nie jest najbardziej optymistyczna myśl, ale to jest myśl, która może nas prowadzić w dobrym kierunku, mam nadzieję. To znaczy zmiany, które w efekcie powodują na przykład chorobę Alzheimera albo powodują inne formy demencji, mogą następować dużo, dużo wcześniej. I nasz mózg może zacząć się zmieniać, kiedy lat mamy 40, 50, a dopiero po kilkunastu latach zacznie to pokazywać właśnie te efekty, o jakich mówimy. I wczesna diagnoza na pewno może być pomocna. Na ten moment nie jesteśmy w stanie odwrócić przebiegu choroby. Na ten moment nie ma leków, które mogą cofnąć zmiany, które już nastąpiły.
Nie oznacza to... nie znamy dokładnie przyczyny też choroby Alzheimera, prawda?
Więc to wiemy też... coraz więcej, ale tak, cały czas za mało, żeby ją wyleczyć. Tak. Ale to nie oznacza, że nie warto szukać pomocy i to właśnie, nie oznacza, że nie warto podejmować leczenia, ponieważ to, co jesteśmy już w stanie zrobić, to jesteśmy w stanie wpływać na jakość życia i na to, żeby ta choroba postępowała wolniej i żebyśmy dłużej funkcjonowali na tyle dobrze, na ile jest to możliwe.
Dłużej funkcjonowali może bez tego wsparcia, o którym dzisiaj za chwileczkę będziemy mówili.
Albo z wsparciem, które jest tam, gdzie jest potrzebne.
Tam, gdzie potrzebne, a nie całościowe.
Dotyczy wszystkiego, dokładnie.
Drodzy Państwo, 13:19 w Radiu Maryja w audycji dla chorych. Dzisiaj mówimy o opiece długoterminowej. W studiu jest pan Leszek Guga, psycholog z fundacji Razem Zmieniamy Świat, z fundacji, która funkcjonuje przy toruńskich zakładach materiałów opatrunkowych. Przejdźmy teraz, panie Leszku, do ściśle już do opieki. Kim jest opiekun przeważnie?
Statystycznie opiekun w Polsce jest kobietą.
No właśnie.
I to jest... W 2012 roku było przeprowadzone takie bardzo duże badanie, które przyglądało się temu, jak wygląda starzenie się w Polsce, jak wygląda rzeczywistość osób starszych. I w tym badaniu pada taka statystyka, która mówi o tym, że statystycznie Polka w swoim życiu będzie dwa razy opiekunem. Za pierwszym razem będzie opiekunem swoich rodziców, za drugim razem będzie opiekunem swojego męża. I to oznacza, że ta opieka kiedyś może nam być potrzebna. I ta wiedza związana z opieką jest wiedzą bardzo praktyczną, bardzo codzienną, po którą będziemy sięgać, starając się pomóc tym, których kochamy, albo tym, o których chcemy się zaopiekować, bo my cały czas mówimy bliski, natomiast to może być to, że tą opieką mogą być rzeczy bardzo małe. Może być to, że pomożemy swojemu sąsiadowi, albo swojemu przyjacielowi, przyjaciółce. I z drugiej strony to oznacza, że statystycznie opiekunami najczęściej są osoby, które nie są bardzo młode i to często będą osoby w wieku 50 lat i więcej, a to oznacza, że one same często mają już pojedyncze, daj Boże, natomiast mogą mieć przypadłości, które też sprawiają, że nie jest im ze wszystkim lekko, nie jest im ze wszystkim łatwo. Dlatego tak strasznie ważne jest to, żeby zwracać uwagę na to, żeby ci opiekunowie nie zostawali sami ze swoją opieką. I to pozostanie samym może wypływać przynajmniej z kilku różnych źródeł, ale z jednej strony w każdym z nas głęboko siedzi pewnie taka chęć, żeby sobie ze wszystkim poradzić i że dam radę sam. A z drugiej strony jest to, że te tematy związane ze zdrowiem często nie są tematami, o których rozmawia się łatwo. I istnieje jakiś taki truizm albo automatem, że pytamy, co u ciebie i oczekujemy, że od drugiej osoby dostaniemy wszystko dobrze. I przez to, że właśnie słyszymy takie automatyczne dobrze, wszystko w porządku, albo jakoś daje radę, może nam mniej przyjść do głowy to, żeby tą pomoc zaoferować. Natomiast właśnie podzielenie się tą pomocą, podzielenie się tą opieką i próba znalezienia szansy na to, żeby pomóc nawet w małym zakresie, nawet pod tytułem, że pójdę i przyniosę zakupy, może być dużym wytchnieniem dla tej osoby, która jest opiekunem. A niestety statystycznie ten opiekun u nas bardzo, bardzo często w ogromnym procencie albo w całości tą opiekę sprawuje przede wszystkim samodzielnie.
Ale panie Leszku, to już pan wymienił przyczyny, ale ja może przyczyny, dlaczego tak jest, ale ja może chciałabym je jakoś tak jeszcze wydobyć bardziej. Pierwsza sprawa, to, co tkwi w nas jednak, to pan o tym powiedział. Jeżeli opiekujemy się swoją bliską osobą, którą obserwujemy całe lata, obserwujemy jest proces chorowania, to nam się wydaje, że tylko my wiemy najlepiej, jak jej pomóc, prawda? Mamy takie poczucie, że nikt inny jej nie zrozumiał, że ktoś ją skrzywdzi, prawda? To może to niepotrzebnie to powiedziałam, ale tylko my możemy, prawda? A poza tym, no to poczucie, że ja jestem super, ja sobie poradzę.
To prawda i prawdopodobnie jesteśmy super, ale to nie oznacza, że musimy ze wszystkim sobie radzić samodzielnie. I bardzo prawdopodobna jest właśnie ta myśl, że nikt nie zna mojej mamy, mojej babci, mojego
tylko
taty.
Tylko ja
tak
wiem,
dobrze,
jak zareagować na daną sytuację.
Prawda? Mm-hmm. Ale to są rzeczy, których możemy innych nauczyć. To jest wiedza, którą możemy się podzielić. I istnieje spora szansa na to, że mamy w swoim najbliższym otoczeniu osoby, które w jakimś zakresie mogłyby nam pomóc. Na pewno nie mają takiej wiedzy i doświadczenia jak my, ale to jest coś, czym możemy się z nimi podzielić. Tak, to jest coś, do czego możemy ich przygotować.
Tak, ale z drugiej strony ta samoświadomość opiekuna, która przeszkadza nam prosić o pomoc, ale z drugiej strony otoczenie. Ja myślę o tym otoczeniu rodzinnym. Rodzina, widząc, że ktoś sobie radzi z opieką, nawet często nie śmie pytać, prawda, czy można w czymś pomóc.
Z jednej strony tak, z drugiej strony my sami też często o tą pomoc nie prosimy, bo chcemy dawać radę, chcemy pokazać, że jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Ale podzielenie się opieką absolutnie...
Ważny jest przepływ informacji.
To z jednej strony, ale też, żeby nie patrzeć na sytuację, kiedy dzielę się opieką jako na przejaw słabości. To jest przejaw odpowiedzialności.
Świetnie, bardzo dobrze, że pan to powiedział.
To jest przejaw tego, że czuję się na tyle odpowiedzialny za osobę, którą się zajmuję, że wiem, że im bardziej będę miał szansę odpocząć, im więcej siły będę miał długoterminowo, żeby móc jej pomagać, a tą siłę będę miał dlatego, że się tą opieką podzieliłem, tym lepszym opiekunem dla niej będę. I to, na ile ja sam dobrze funkcjonuję, na ile ja sam znajduję czas, żeby odetchnąć, przekłada się na to, że dłużej będę dobrym opiekunem. I zaangażowanie osób jest wyrazem odpowiedzialności, a nie słabości. Tak. I to jest zmiana w myśleniu, która jest bardzo ważna.
Panie Leszku, chciałabym, ponieważ jeszcze mamy dobre 5 minut na rozmowę w studiu, chciałabym może, korzystając z poradnika, tego poradnika, który wy wydajecie w waszej fundacji, poradnika dla opiekunów, chciałabym, żebyśmy zatrzymali się nad kilkoma takimi wyznacznikami, które, czy problemami, które dotykają opiekunów, żebyśmy je krótko omówili. Dobrze? Ja może je będę czytała, a pan, będę prosiła pana o jakiś króciutki oczywiście komentarz. Dobrze? Pierwsza sprawa to opiekun potrzebuje, abyśmy uznali jego rolę jako opiekuna, byśmy go docenili. Bo często w rodzinie jest tak, że no właśnie ta samotna siostra, to ona nie ma nic innego do roboty, to ona może się mamusią opiekować.
Przepraszam, tak. Trzeba myśleć o tym, jak ogromną odpowiedzialnością opieka jest. I to jest często odpowiedzialność, którą bierzemy z pewną radością, bo jest to też pokazanie wdzięczności za to, że ktoś kiedyś nas wychowywał, ktoś kiedyś zrobił dla nas tak ogromnie dużo i teraz mamy możliwość odwdzięczenia się za to, opiekując się tą osobą. Natomiast nie jest to na pewno rola, która powinna przypadać tylko i wyłącznie jednej osobie, co jest takim przewijającym się wątkiem przez całą tą naszą dzisiejszą rozmowę. Ale z drugiej strony, żeby pamiętać o tym, że odpowiedzialność, nawet jeżeli bierze się z wdzięczności, jest ciężar, to może zbyt mocne słowo, ale potrafi być obciążeniem dla opiekuna. I nie jest to na pewno rzecz, którą jedna osoba powinna znosić samodzielnie, ale z drugiej strony to docenienie, o którym pani mówi.
Dowartościowywanie. Tak. Wtedy, kiedy przychodzimy do odwiedzić mamusię leżącą, nie pijmy tylko herbatki, ale może, prawda, herbatka jest ważna, ale może spróbujmy porozmawiać z tą osobą, która się opiekuje. Może wypytajmy o różne sprawy związane z opieką, prawda?
To jest o tyle ważny element, że bardzo często, kiedy choroba się dopiero zaczyna, następuje bardzo duża mobilizacja rodziny i wszyscy chcą pomóc, a długoterminowo często okazuje się, że ten podstawowy opiekun zostaje
sam,
w znacznej
spada
części
zainteresowaniem.
Sam. Tak, to zainteresowanie spada, mówiąc niezbyt elegancko, i ważne jest to, żeby próbować z tym zainteresowaniem wrócić do tej osoby i zapytajmy, w czym możemy pomóc, i teraz dobrze jest być wytrwałym w tych pytaniach, bo często w ramach tego, że chcę pokazać tą swoją siłę, mogę za pierwszym, za drugim razem państwu odmówić, powiedzieć, że daję radę,
tak,
powiedzieć, że wszystko
może
jest
tak
w porządku.
Mówić, tak.
Dokładnie, ale państwa wytrwałość pokazuje szczerość państwa intencji. Pokazuje, że faktycznie mają państwo na myśli to, że chcą pomóc, a nie tylko grzecznościowo tak pytają, czy do czegoś mogą się przydać. I to zainteresowanie zarówno chorym, co często przychodzi nam naturalnie, ale też opiekunem, biorąc pod uwagę, jak ważny jest ten opiekun, pomoże nam dać znać tej osobie, że faktycznie chcemy część tej opieki w takim zakresie, jak możemy, wziąć
tak,
na sobie, na
tak
siebie.
Drugi problem to czy potrzeba, to potrzeba wsparcia psychicznego. To już te pewne elementy tutaj padały, prawda? Że opiekun może być zwyczajnie wypalony. To takie modne słowo i używane obecnie.
Tak, to jest modne słowo, ale to jest słowo, które często w jakimś stopniu jest rzeczywistością i jest czymś, co u opiekunów może faktycznie się pojawić, szczególnie im dłużej ta opieka trwa. A opieka absolutnie nie jest sprintem, tylko jest maratonem, który będziemy sprawować tą opiekę często przez wiele, wiele lat. I to wsparcie psychiczne może przyjmować bardzo, bardzo różne formy. Wydawać się może, że kiedy opiekujemy się naszym bliskim, to jest to wyjątkowa sytuacja. Jest dlatego wyjątkowa, że przytrafiła się nam i my sami to przeżywamy, ale jest cały szereg opiekunów, którzy mają podobne trudności jak my, ale z drugiej strony jest szereg opiekunów, którzy na te trudności znaleźli jakieś odpowiedzi. I chociażby odnalezienie innych opiekunów w ramach grupy wsparcia może być miejscem, gdzie możemy z jednej strony podzielić się naszymi trudnościami.
Trzeba by się rozejrzeć, zobaczyć, czy nie ma jakiegoś stowarzyszenia, fundacji.
Absolutnie, to mogą być stowarzyszenia, to mogą być fundacje. Można odnaleźć takie grupy przy instytucjach opieki długoterminowej. Warto zapytać chociażby we swojej wspólnocie, czy są osoby, które mają tego typu doświadczenia.
Albo nawet i w parafii można, są grupy.
Miałem na myśli, mówiąc wspólnota, absolutnie, tak. I muszę odnaleźć myśl. Aha, i wiem. I to jest nie tylko możliwość na to, żeby podzielić się trudnościami z osobami, które je rozumieją, bo przeszły tą samą drogę, co my, ale z drugiej strony posłuchać o tym, w jaki sposób sobie radzą.
Tak.
Ale z trzeciej strony zobaczyć, że nie jesteśmy
sami. Tak, że nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji obciążenia.
Dokładnie. Tak. Możemy zobaczyć, że osoby blisko nas wychodzą z tych trudności, że po gorszym okresie nadchodzi okres lepszy i że to, że w chwili obecnej być może mam trudniejszy moment, mogę odnaleźć otuchę w tym, że widzę, że inni sobie z czymś takim poradzili.
To ja powiem o następnej potrzebie, odpoczynek. To wiąże, dlatego troszeczkę przeskoczyłam tutaj ten mój wykaz. Dlatego, że myślę sobie, że takie wyjście na spotkania grupy, czy gdziekolwiek jeszcze indziej, to jest też formą odpoczynku, takiego zwykłego fizycznego odpoczynku.
I ten odpoczynek będzie działać w dwie strony. Z jednej strony my sami mamy możliwość odpoczęcia od opieki nad naszym bliskim. I to nie jest coś, co brzmi źle i to nie jest coś, o czym powinniśmy myśleć jako o czymś negatywnym, tylko to jest coś, co ma nam ułatwić funkcjonowanie, co sprawić nam, że mamy możliwość odzyskać siły po to, żeby właśnie tym naszym bliskim lepiej się zajmować. Ale z drugiej strony też jako opiekunowie nie zawsze powinniśmy być obecni przy naszym bliskim i on też może potrzebować chwili dla siebie i chwili wytchnienia i chwili odpoczynku.
I w chwili takiego nawet przeżywania różnych emocji, gdzie ona znowu poszła, prawda? Takich nawet negatywnych emocji. Czemu nie dajemy możliwości przeżycia różnych sytuacji osobie, którą się opiekujemy?
Na przykład, ale ten odpoczynek może przybierać bardzo, bardzo wiele form. Nieodmiennie od tego, co lubimy robić, a ważne jest to, żeby znaleźć moment na to, co lubimy robić, ważne jest to, żeby znaleźć miejsca, gdzie możemy zrobić po pierwsze coś, co przynosi nam satysfakcję, ale z drugiej strony, żebyśmy widzieli też, że nasze życie nie ogranicza się tylko i wyłącznie do opieki i że funkcjonujemy również w pozostałych naszych obszarach, bo z tego, jeżeli nie uda nam się tego zrobić, może zrodzić się taka myśl, że poświęcamy opiece wszystko, a opieka nie jest czymś, co powinno być kosztem.
Jeżeli nie będziemy mieli wsparcia, to przecież opieka zasłoni nam cały horyzont.
Dokładnie. I dlatego to podzielenie jest tak ważne, żeby nie stracić tego horyzontu. To jest bardzo ładne określenie, którego pani użyła. I jeżeli uda nam się zaangażować inne osoby do tego, żebyśmy znaleźli 30 minut, 40 minut, godzinę na zrobienie czegoś innego, to poprawi funkcjonowanie i nasze, i tego, jakim opiekunem jesteśmy dla naszego bliskiego.
Następna grupa potrzeb to jest dostęp do informacji. To już też tutaj troszeczkę mówiliśmy. Dostęp tak. do co można, jak można pomóc, gdzie można uzyskać pomoc, jakie służby mogłyby nam pomóc i tak dalej. Możemy gdzie szukać tej pomocy. W każdym mieście są tak zwane centra pomocy rodzinie. Tam albo ośrodki opiekuna społecznego.
Tych możliwości jest w chwili obecnej na szczęście dużo i z różnych miejsc możemy uzyskać różne formy wsparcia. I z jednej strony może to być wsparcie sformalizowane, instytucjonalne, które możemy odnaleźć chociażby w miejskich ośrodkach pomocy społecznej, które możemy odnaleźć w służbie zdrowia, które możemy odnaleźć w zakładach opieki długoterminowej, ale również chociażby, jeżeli w państwa miejscowościach, w państwa miastach funkcjonują domy dziennej pomocy, to są to miejsca, gdzie możemy uzyskać, jeżeli tylko otrzymamy skierowanie do takiego domu, możemy uzyskać opiekę na przykład zazwyczaj na 8 godzin, tak. Najczęściej od godziny 8 do 16. I są to miejsca, gdzie z jednej strony nasz bliski będzie miał opiekę profesjonalistów, z drugiej strony bardzo często w ramach tej opieki będzie brał udział w najróżniejszych formach rehabilitacji albo aktywizacji, co pozwoli mu utrzymać właśnie tą jakość życia.
Taki kontakt też ze specjalistami, z lekarzem, z pielęgniarką, taki codzienny właściwie.
Dokładnie, a nam daje właśnie te 8 godzin, które możemy poświęcić albo z czystym sercem na pracę, jeżeli jesteśmy osobami, które jeszcze pracują, albo na odpoczynek, albo na zajęcie się innymi odpowiedzialnościami, bo nasze życie nie zatrzymuje się w momencie, kiedy jesteśmy opiekunami. I te domy dziennej opieki społecznej, domy dziennej opieki na szczęście bardzo dynamicznie się rozwijają. Pojawiają się w coraz większej liczbie miejsc i warto zainteresować się, czy
nawet
tego typu placówki.
W tej chwili, tak.
Dokładnie. Mm-hmm. W ramach takiego dużego ogólnopolskiego programu, który nazywa się WIGOR, właśnie powstawały chociażby tego typu miejsca, więc jeżeli państwo by szukali informacji, to warto za tym hasłem domy WIGOR się rozejrzeć. A z trzeciej strony, poza taką formalną pomocą, mamy właśnie informacje. I tych źródeł informacji na szczęście też jest coraz więcej, bo będą państwo w stanie chociażby w bibliotece w pobliżu odnaleźć na pewno kawałek literatury, ale z drugiej strony są też mniejsze, większe artykuły, które pojawiają się w coraz większej ilości miejsc. Mamy w chwili obecnej na rynku dwa magazyny zajmujące się stricte tematyką opieki. To jest magazyn Opiekun i magazyn Opieka nad seniorem. I w obu tych miejscach można znaleźć porady, ale też historii innych opiekunów i zobaczyć, do czego może nam się to przydać. To jest też coś, co stara się realizować nasza fundacja.
No właśnie, chciałabym do tego, bo odnoszę wrażenie z tego, co tutaj pan przede wszystkim mówił, to opiekunem powinna być osoba profesjonalnie przygotowana do opieki. Może to być tylko taka praca oparta tylko i wyłącznie na emocjach, na sercu. Dobrze byłoby, żebyśmy mieli jak najwięcej informacji, też takich, co się z nami dzieje.
Nasza intuicja jest bardzo bogatym źródłem informacji. Często to, co podpowiada nam serce, jest właściwe. I można być dobrym opiekunem, nie korzystając z niczego, ale łatwiej będzie być opiekunem, który stara się czegoś dowiedzieć, bo możemy uniknąć pomyłek, możemy uniknąć błędów, możemy uniknąć tego, że uczymy się dopiero z biegiem czasu. To jest coś, co staramy się realizować w ramach właśnie fundacji programu Damy Radę, waszej, który prowadzi nasza fundacja Razem Zmieniamy Świat. Staramy się przygotowywać
opiekunów. O tym programie już mówiliśmy kilkakrotnie.
Tak, to prawda.
Tak,
dlatego,
ale bardzo dobrze, bo trzeba, radiosłuchacze proszą o to, panie Leszku, żeby powtarzać informacje dotyczące opiekunów, opieki długoterminowej. Proszę.
Jasne. Przede wszystkim w ramach programu Damy Radę nasza fundacja wydaje poradnik Jak opiekować się osobą niesamodzielną w domu. I mają państwo szansę zasłać ten poradnik w aptekach lub sklepach medycznych. Natomiast jeżeli państwo go nie odnajdą, można dać znać farmaceucie, że chcieliby państwo, żeby ten darmowy poradnik dla państwa sprowadził. Mogą go też państwo zamówić za pośrednictwem internetu, jeżeli wejdą państwo na stronę damy-radę.info lub dzwoniąc na numer naszej infolinii. Zaraz ten numer podam, bo chciałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Jeżeli są państwo z Torunia lub w pobliżu, lub chcą państwo przyjechać specjalnie, to 12 czerwca w Toruniu będziemy organizowali warsztaty, w ramach których w przeciągu mniej więcej 2 godzin będziemy pokazywali najczęstsze właśnie zadania związane z opieką nad osobą niesamodzielną. I to jest warsztat, który z jednej strony zawiera krótką część wykładową, ale przede wszystkim daje możliwość nauczenia się od profesjonalistów tego, w jaki sposób czynności pielęgnacyjne należałoby przeprowadzić. I te warsztaty będą odbywały się 12 czerwca na ulicy Żółkiewskiego 20/26 w sklepie medycznym Zdrowie. Jeżeli wejdą państwo na stronę internetową programu Damy Radę, to odnajdą tam państwo informacje o innych warsztatach, które są organizowane na terenie całej Polsce, Polski. Tak. Można zobaczyć, czy taki warsztat gdzieś w państwa pobliżu się odbywa. Nie. Bardzo byśmy państwa zachęcali do wzięcia w nich udziału.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy państwo, 13:39 minut. W studiu gościmy pana Leszka Gugę, psychologa z Fundacji Razem Zmieniamy Świat. Rozmawiamy o opiece długoterminowej. Mogą państwo już do nas telefonować i rozmawiać z nami. Numer kierunkowy do Torunia to 56 655 2355 655 2356. Dwa numery telefony w naszej rodzinie: 536 600 100, 536 600 200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy: 4856 to numer kierunkowy, 655 2333, 655 2366, a z USA i Kanady 011 48 56. Prosimy, aby państwo włączyli się w naszą rozmowę. Państwo, odbieramy telefony. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Chciałam podziękować za tę dzisiejszą, że jest bardzo potrzebna. Ja sama opiekowałam się kiedyś moją mamą, która już 12 lat nie żyje, a 8 lat się nią opiekowałam samodzielnie z pomocą rodziny oczywiście, ale cały dzień, że tak powiem, spędzałam z nią sama. I wiem, jak potrzebna jest taka pomoc, o jakiej Państwo dzisiaj mówiliście. Jak chciałam tylko powiedzieć, może jeśli mi się uda szybko, jak mi była potrzebna taka pomoc i jak nie umiałam nigdzie znaleźć czegoś takiego, to 20 lat już minęło, ale byłam w takiej trudności. Ja intuicyjnie, jak to ładnie Pan powiedział, się nie opiekowałam i dużo rzeczy przez tyle lat się nauczyłam i radziłam sobie już później świetnie, ale był taki moment, że poszukiwałam wszędzie pomocy, chciałam na chwilę odetchnąć, jakby to powiedzieć, tego codziennego dnia, prawda? Dzwoniłam wszędzie, w różne miejsca, żeby móc jakoś znaleźć taką pomoc i nie umiałam w końcu w którymś momencie, nie umiałam jej zostawić sama, jakby to tak powiedzieć. Wydawało mi się, że ja sama wszystko robię najlepiej przy niej, a w końcu któryś ksiądz mi powiedział, jak nie zrobisz tego, że sama o siebie zadbasz, to niedługo będą dwie osoby do tak, opieki, słusznie. Że tak powiem, prawda? Tak. Też chciałam sobie taką rzecz powiedzieć, że wtedy nie znajdowałam nigdzie czegoś takiego, nawet myślałam, że sama może stworzę coś takiego, ale przykro przyznać się, że nie udźwignęłam tego problemu, że jak dziecko, taki przykład, jak dziecko maleńkie się rodzi, ja sama mam już syna 40-letniego, to były wtedy takie broszurki, tak to szybko chcę powiedzieć, jak się opiekować, jak przewijać, jak ubierać, jak na spacer, jak karmić, tak dalej, tak dalej. A tutaj nic, zero. Ja byłam tak bezradna, że przyszedł pierwszy moment, pierwsze kilka dni, żeby umyć głowę mamie. To była po prostu taka prozaiczna sprawa. A przyszła pielęgniarka, w którymś momencie gdzieś jakoś dotarłam do tego, podwinęła materac i w tym łóżku, które już później mieliśmy, podstawiła miskę pod to łóżko i tam woda gdzieś spadała, nic się nie działo. Takich prostych rzeczy mi było tak potrzeba.
A więc sama intuicja nie wystarczy. Nie, jednak będę
intuicja
się
i serce i to wszystko, które człowiek może wydobyć z siebie, to za mało. No mówię z tym umyciem głowy, no w życiu bym nie wpadła na coś takiego, prawda?
Tak, w tej chwili już jest sporo różnych poradników i
tak,
właśnie tutaj
właśnie
to Pan Leszek mówił.
Tak, właśnie się zorientowałam z audycji, że już tak jest i to jest cudowne i cieszę się, że takie rzeczy mogą być. To tylko tyle może,
dziękujemy
żeby nie
Pani
czasu.
Bardzo serdecznie. Pozdrawiamy bardzo.
Bardzo dziękujemy za podzielenie się tą historią i myślę, że to jest rzecz, która wybrzmiała z Pani historii, to, że nie na wszystko jesteśmy w stanie wpaść. I to jest chociażby
ale takie modelowe, to co Pani powiedziała, to model.
Tak, ale to, że właśnie ten kontakt, czy z opiekunami, czy z profesjonalistami, chociaż tak jak Pani powiedziała, ta dostępność tej opieki, tej pomocy nie zawsze jest tak, jakiej byśmy sobie życzyli. Ale jeżeli uda nam się z niej skorzystać, to zawsze jest to przestrzeń, gdzie możemy się wielu nowych rzeczy nauczyć, których nie wymyślilibyśmy sami. Także bardzo, bardzo dziękujemy za tę historię.
Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak. Słuchamy
Panią. Jestem pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Marianna z centralnej Polski.
Witamy Pani Marianno.
Chciałam zabrać głos w sprawie opieki nad chorym, ponieważ opiekowałam się swoją mamą 7 lat, która była unieruchomiona, była po udarze. No i chciałam się podzielić. Najbardziej potrzebna mi była pomoc psychiczna. To było 22 lata, bo mama leżała 7 lat, a już 15 lat nie żyje. Wtedy jeszcze nie było takiej pomocy jak dziś, ponieważ nawet pampersy wtedy, żeby dostać, to myśmy wystawali w kolejkach i nie zawsze starczyło. No ale pominąwszy to, chcę podkreślić najbardziej, że potrzebny mi był ktoś, nawet nie, żeby mi fizycznie pomógł, tylko psychicznie.
Pani Marianno, co ma Pani... Halo?
Mamy, powtarzałam, Panie Boże, skoro mi dałeś taki los, ja Cię proszę i to błagam, daj mi siłę, żebym mogła to wytrzymać. Mm-hmm. To były moje takie słowa. Ale powiem, że starałam się, byłam jedynaczką, nie mogłam liczyć na pomoc, bo nie miałam nikogo. To znaczy był mąż, no ale jak to mąż? No pomagał na miarę swoich możliwości. Ale miałam dzieci, już dorosłe, ponieważ babcia, czyli moja mama, ja pracując wychowała 5 wnucząt i dwóch wnuków, czyli w sumie 7 wnucząt. Opiekowała się, kiedy ja pracowałam. I no takie miałam potem, już gdy mama odeszła, to zrozumiałam, że te 7 lat, które moja, te 7 dzieci, wnuki, które mama wychowała, to ja potem te 7 lat mam je po prostu tak, jakbym oddała za to, że ona się nimi opiekowała.
Tak. Pani Mariano, dziękujemy, ale pani powiedziała, że jest pani na linii jeszcze? Halo?
Tak, jestem, tylko ja bardzo słabo słyszę.
Pani Mariano, ale ja chciałam panią dopytać, bo pani powiedziała, że wsparcie psychiczne potrzebne było. Co konkretnie, czego pani oczekiwała?
Jakaś, nawet jak sąsiadka przyszła mamę odwiedzić, czy nawet jakaś obca osoba przyszła odwiedzić, ja się tak bardzo cieszyłam. Ale jakoś w tamtych, no nie wiem, w tamtych czasach było trudno. I ksiądz kapelan, który objeżdżał chorych, nie wiedział o mojej mamie chorej. No i wyobraźcie sobie, że ksiądz kapelan przyjechał dzień po pogrzebie mojej mamy. Ja tak się męczyłam, żeby mnie ktoś wsparł jakimś dobrym słowem. Ja wszystko wykonywałam sama. Tak. Ja sobie radziłam intuicyjnie. Ja się niczego nie uczyłam. Ja się dopiero w trakcie opieki wszystkiego nauczyłam. Ale najbardziej potrzebne mi było to słowo. Jakieś dobre słowo, jakieś wsparcie.
I obecność kogoś jeszcze innego, tak. Dziękujemy pani Marianno bardzo serdecznie.
To najbardziej chciałam podkreślić, dlatego zadzwoniłam.
Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy panią, to bardzo ważne.
Dziękujemy, tak, to jest bardzo ważne i wniosek z tej historii, który chciałbym, żeby wybrzmiał, przynajmniej to, co mnie uderzyło w tej pani historii, to to, że to wsparcie jest nie tyle nawet naszą odpowiedzialnością i czymś, co my musimy szukać jako opiekunowie, ale jeżeli widzimy w swoim najbliższym otoczeniu właśnie osoby, które zajmują się swoimi bliskimi, to są to osoby, którym możemy pomóc nawet rozmową, tak, nawet wysłuchaniem, obecnością i tym, żeby przy tym chorym być, ale też tym, żeby przy tym opiekunie być.
Tak, i powiedzieć, że jak ważna, co
dokładnie,
ważną funkcję
my zawsze mówimy o rodzinie, ale to nie tylko rodzina, na tym wsparciem może być, to mogą być też osoby z naszego otoczenia, to mogą być nasi sąsiedzi, taka czułość, wrażliwość i obecność jest tym, co bardzo często możemy dać, a co kosztuje nas tylko odrobinę naszego czasu.
Tak, to często bardzo ważne, panie Leszku, co pan powiedział teraz, bo często jak wiemy, że nasza przyjaciółka czy jakaś znajoma opiekuje się w domu obłożnie chorą mamą, to myślimy sobie, a po co ja będę jeszcze i zawracała, bo będę przeszkadzać. Nie, trzeba właśnie pójść, bo nasza obecność może wyrwać tę osobę z tego świata tylko choroby.
A z drugiej strony często trudno nam jest rozmawiać na temat tego, co jest właśnie trudne, co jest dla nas źródłem jakichś wątpliwości, czy nawet jakiegoś cierpienia, ale podzielenie się tym nieodmiennie jest bardzo, bardzo wartościowe i szansa i próba znalezienia szans na to, żeby porozmawiać, może być jakimś odetchnięciem, tak jak właśnie tym oddechem, o którym pani mówiła w swojej historii.
Tak. Dziękuję bardzo. Następny telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Halina.
Witamy panią.
Jestem też już w podeszłym wieku, po 9 operacjach nowotworowych i chemii i tak dalej. I tam, gdzie ja mieszkam na Mazurach i tam, gdzie ja mieszkam, no niestety nie ma takiej rozszerzonej tej opieki. Ponad 10 lat opiekowałam się mężem zupełnie leżącym i w międzyczasie przechodziłam różnego rodzaju jeszcze operacje. I jakoś starałam się na wszystkie strony i ta pomoc potem owszem przyszła, ale to tak tylko rano, a potem całe pozostałe godziny to już byłam sama. A teraz już jestem ponad 80 lat mam i chciałabym, żeby gdzieś coś takiego u nas powstało, żeby jakaś pomoc była bezpośrednio dla mnie. Bo ja w wielu sprawach już sobie nie radzę i
proszę pani, pani Halino, pani mieszka, na wsi?
Proszę?
Pani mieszka na wsi czy w mieście?
Nie, mieszkam w mieście.
No to
w mieście.
Czy pani zgłaszała swoją sytuację do ośrodka opiekuna społecznego?
Bo to tak, trzeba. Do MOPS-u.
Tak, właśnie. Bo to trzeba zgłosić i określić, czego pani potrzeba.
Powiedzieli mnie, że nie ma teraz, nie mają możliwości, że pracowników jest mało, że
to no jest faktycznie trudność, jaka często się zdarza i ta dostępność opieki
że nie ma
na
pieniędzy.
Pewno jest mniejsza, niż byśmy chcieli.
Tak pomyślałam, no nowy rok się zaczął i już nie ma pieniędzy.
Ale jeżeli MOPS nie może spełnić pani potrzeb, to proszę zorientować się, czy w pobliżu działają jakieś fundacje. Bardzo często w tego typu miejscach pracują wolontariusze chociażby, którzy mogą, zazwyczaj nie w ogromnej ilości czasu, ale pomóc pani chociaż okazjonalnie i okazjonalnie jakąś pomoc zaoferować. I jeżeli w tej publicznej opiece zdrowotnej na ten moment nie ma środków, to proszę zobaczyć, czy są inne organizacje, które mogłyby się zainteresować tym, jakiej pomocy pani potrzebuje. Być może tego typu organizacje są w pobliżu.
Tak, ale panie Leszku, myślę sobie i pani Halino, że jeżeli pani nie jest w stanie znaleźć, to przecież pracownik socjalny, który odpowiada za pani rejon, to on powinien znaleźć pani kogoś. Tak. I proszę prosić o to.
Podpowiedzieć, żeby poszukać.
Podpowiedzieć, że pani nie jest w stanie znaleźć i tak dalej. Można, można też do parafii się zwrócić. Są koła Caritas. I ja mówię w oparciu o swoją parafię akurat, że też...
działa koło Caritas przy naszej parafii, ale to oni w tym obrębie, że po prostu no tak zbierają jakieś tam zbiórki.
Ja rozumiem, mają, że różne formy są pomocy.
A potem rozdają to o w tym
Nie ma odwiedzin w domu. Ale czy kapłan odwiedza panią raz w miesiącu również, czy nie?
Ja jeszcze
chodzę. Rozumiem.
Także, a mam 5 minut do
rozumiem.
Do kościółka,
pani Halino, więc... ale bardzo proszę, nie wiem, czy pani ma kogoś bliskiego, żeby ta osoba również szukała dla pani, bo może w pani miejscowości jest taki dzienny dom opieki, którym mogłaby pani sobie pójść, mogliby po panią nawet przyjechać, bo to są różne możliwości. Bo ja wiem, że... W małych miejscowościach również są dzienne domy, takie, gdzie można spędzić, to już mówiliśmy na początku audycji, że można spędzić 8 godzin nawet z posiłkiem, zwykle to również się
nie
wiąże.
Nie zawsze, ale takie miejsca na szczęście powstają coraz częściej i warto...
Trzeba się po prostu rozejrzeć.
Z jednej strony, a z drugiej strony też, jeżeli chociażby ma pani właśnie takie organizacje jak Caritas w pobliżu, czasami warto też nawet opowiedzieć o swojej historii po to, żeby mogli zrozumieć, jakie są potrzeby osób w takiej sytuacji jak pani. Dla nich to może być pewien drogowskaz na przyszłość.
Właśnie, to bardzo ważne, co pan
mówi, tak? W jaki sposób można się tego typu osobami właśnie w swoim najbliższym otoczeniu zaopiekować.
Może nie tyle ważne są
dzielenie się swoją historią, nawet jeżeli nie może nam pomóc w tej chwili teraz, to może pomóc takiej pomocy się zmaterializować w jakimś tam bliższym lub dalszym okresie czasu, także bardzo jakby
często
wartościowe
to Caritas skupia się na tej pomocy materialnej, paczki, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, a może ważniejszą formą byłby taki wolontariat domowy, prawda? Takie wsparcie domowe. Pani Halino, wszystkiego co najlepsze pani życzymy. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy.
Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Będzie pokonany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Krakowa się kłania. Serdecznie pozdrawiam panią redaktor.
Witamy pana.
Prowadzącego psychologa. Tak właśnie przysłuchując się tej audycji, jak bardzo ważna jest ta harmonia między sercem a rozumem.
Tak.
Samym tym sercem bez rozumu, bez jakiegoś sobie wyjaśnienia tej sprawy, że są sprawy, które sercem można narobić wiele, no samemu się jak bardzo umęczyć, ale wiele głupstw zrobić. I ta harmonia między sercem, rozumem, opieki nad chorym jest bardzo ważna. I to ja nigdy nie zapomnę, jak ksiądz psycholog nam, jako byłem student, opiekowaliśmy się chorymi, niepełnosprawnymi na wózkach inwalidzkich, jeździliśmy na msze święte do niedzielne. To takie proste właśnie nas obsługa wózka inwalidzkiego.
Czy pan był w Betrze w Krakowie?
Tak. Przygotować osoby nowe, które chcą jeździć, bo nieraz chcą dźwigać wózki inwalidzkie, a przecież jest depnięcie z tyłu i odpowiednio można
tak,
jechać
oczywiście.
Po schodach bez
trzeba
dźwigania.
Umieć się opiekować.
Same jak państwo tutaj poruszali. Bardzo ważne jest, żeby nie liczyć tylko na siebie, bo człowiek się umęczy rzeczywiście i może wiele zła zrobić nie tylko dla siebie, ale dla tej chorej.
Niechcący
tak,
zła,
i to bardzo tak. ważne. Tam mi się podobała ta harmonia między sercem a rozumem. To jest bardzo ważne w tym naszym działaniu, bo wtedy jest ta harmonia i możemy wiele dobra zrobić, a tylko jeżeli będziemy liczyć tylko na własne siły, no to rzeczywiście można w tej drodze ustać. Tam, gdzie dwóch się gromadzi, tam jest siła też, nie? I wzajemna rada, jakieś wspólna modlitwa bardzo ważna jest. Właśnie podanie ręki człowiekom choremu, to nie podajemy tylko swojej dłoni, ale swojej duszy tak samo. To jest ta sama, ta wspaniała, że nieraz uśmiechnięcie się. To jest ten chory, widzi, że nie jest sam. On potrzebuje tej miłości, tej spontanicznej tej miłości. Bardzo dziękuję za tą audycję.
Dziękujemy panie Zbigniewie bardzo serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy serdecznie. No po prostu pomagać trzeba umieć też.
Tak, ale to, co pan mówi o tej harmonii pomiędzy sercem a rozumem, też troszeczkę mnie pokierowało w trochę innym kierunku niż ten, o którym pan mówił, ale takim, na który chciałbym, żebyśmy dzisiaj jeszcze 40 sekund znaleźli.
No, proszę,
i to dosłownie.
Możemy.
żeby pamiętać o tym, że choroba bardzo często, może nie bardzo często, ale że choroba może zmienić naszego bliskiego i nasz bliski może zacząć inaczej się zachowywać i z czasem, szczególnie w przypadku na przykład właśnie choroby Alzheimera lub innych form demencji, może najść taki moment, kiedy nasz bliski zaczyna nas obwiniać, kiedy nasz bliski zaczyna nas traktować gorzej, pomimo tego, że wkładamy całą serce w to, żeby pomóc.
Ale to jest bardzo częsty problem, panie
i żeby
Leszku,
pamiętać tak? o tym, że to nie jest coś, co robi ta osoba, która kiedyś zajmowała się nami, a którą my zajmujemy się teraz. Tylko to jest coś, co robi chory mózg tej osoby. Mm-hmm, tak. I że jej serce prawdopodobnie cały czas jest w tym samym miejscu, natomiast niestety choroba zmieniła jej głowę. I żeby absolutnie nie brać takich rzeczy do siebie. Na tyle, na ile oczywiście możemy. I żeby pamiętać, że gdyby tylko...
Dobrze, że pan powiedział, że na ile możemy, bo jeżeli tak. bliska osoba nas nie poznaje, obwinia nas, to trudno nam z tym jakoś
absolutnie
się pogodzić.
Tak. To jest niezwykle trudne doświadczenie. Ale żeby może spróbować znaleźć trochę otuchy w tym, że gdyby tylko ten mózg nie był chory, to ta osoba na pewno by nas tak nie traktowała. I to traktowanie nie wynika ze złej woli, tylko z tego, że właśnie ta równowaga pomiędzy tym, co czuje jej serce, a tym, co może jej głowa, w tej chwili niestety jest już zaburzona.
A więc, panie Leszku, wiedza. Potrzebna nam jest wiedza.
Potrzebna jest nam wiedza, bo wiedza pozwala też troszeczkę powiedzieć sobie kilka ważnych rzeczy, ale też pocieszyć siebie samego w trudnych momentach.
Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, godzina 14. Kończymy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję panu Leszkowi Gudze.
Bardzo dziękuję.
Pan jest psychologiem z Fundacji Razem Zmieniamy Świat, Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Umawiamy się na jesień. Panie Leszku,
tak,
bardzo proszę, dwa razy w roku koniecznie potrzeba audycji na ten temat, dlatego że słuchacze, i zresztą słyszał pan telefony, słuchacze potrzebują tego. My wszyscy potrzebujemy, starzejemy się też, opiekujemy się osobami bliskimi, potrzebujemy wiedzy, potrzebujemy też wsparcia. Dziękuję serdecznie.
Bardzo państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo ojcu Dawidowi, który realizował program. Wszystkim naszym radiosłuchaczom, którzy słuchali audycję, którzy włączyli się w audycję, myślmy o sobie nawzajem, bądźmy wrażliwi. No, myślmy o tym, że można do kogoś pójść, wesprzeć go, odwiedzić, porozmawiać, zapytać, czy można pomóc. Może jestem idealistka, tak myślę, że warto.
Ale pomoc to czasami tylko kwadrans.
Tak. Drodzy Państwo, za tydzień będziemy mówić o Marszu dla Życia i Rodziny. Serdecznie zapraszam. A tymczasem żegnam się na tydzień. Żegna się Barbara Mamot. Szczęść Boże Państwu.